A my mamy połączenie z Antonim Opalińskim, który dzisiaj jeździ tramwajami warszawskimi, by pytać ludzi, co sądzą na rozmaite tematy. Pierwsza sonda dotyczyła Smoleńska, druga strajku nauczycieli. Ponownie dzień dobry.
Dzień dobry, tym razem jestem na Placu Bankowym. Na Placu Bankowym jest trochę więcej osób, zaraz zobaczymy. Dzień dobry pani, ja jestem z Radia Wnet. Czy pani popiera strajk nauczycieli?
Tak.
Dlaczego?
No bo mają swoje prawa i myślę, że powinni je egzekwować.
A co z tymi egzaminami? Ósmoklasisty, gimnazjalisty i tak dalej?
No skoro rząd nie jest w stanie zapewnić, spełnić warunków oczekiwań, że tak powiem, nauczycieli, no to z tym myślę, że się przesuną troszkę w czasie, ale jest to wszystko do zorganizowania i do zrealizowania.
Dziękuję bardzo. Zaraz tutaj jeszcze kogoś spróbujemy się zapytać. Nadjeżdża jakiś tramwaj, ale na razie jesteśmy na przystanku na Placu Bankowym. Dzień dobry pani.
Dzień dobry panu.
Czy pani ma jakieś zdanie na temat strajku nauczycieli?
Nie mam zdania.
Dziękuję bardzo. A może pan coś powie? Dzień dobry panu.
Słucham.
Co pan sądzi o strajku nauczycieli?
Nic nie sądzę.
Zupełnie nic?
Zupełnie.
Dziękuję bardzo. A może pani z nami porozmawia? Dzień dobry pani, jestem z Radia Wnet. Co pani sądzi o strajku nauczycieli?
Popieram.
Dlaczego?
Dlatego, że nauczyciele za mało zarabiają.
A co z egzaminami dla ośmioklasistów, dla gimnazjalistów?
No wie pan, trudno strajkować w wakacje, kiedy to nikomu niczego nie przyniesie, bo wtedy to już rząd na pewno z nimi nie będzie rozmawiał.
Dziękuję bardzo. A teraz wejdę sobie do tramwaju. Ja nawet nie wiem, jaki to jest tramwaj. Mam nadzieję, że gdzieś mnie zawiezie. Dzień dobry pani. Ja jestem z Radia Wnet. Co pani myśli o strajku nauczycieli?
Nie chciałabym się wypowiadać na ten temat.
Dziękuję bardzo. A tutaj siedzi młoda osoba. Dzień dobry. Nie mówi pani po polsku. No trudno, bardzo szkoda. A może pani mówi po polsku? Dzień dobry. Czy pani coś tam powie o strajku nauczycieli? Nie pyta pani rozmawiać. Dzień dobry. Jestem z Radia Wnet. Co pan mówi o strajku nauczycieli?
Wiem pan co, bez komentarzy.
Dziękuję bardzo. A może pani nam coś powie? Dzień dobry. Czy pani coś nam powie o strajku nauczycieli? Tutaj nikt nie chce o strajku nauczycieli rozmawiać, a może zapytamy kogoś. O, tutaj. Dzień dobry. Co pan sądzi o strajku nauczycieli? Jestem z Radia Wnet, robimy sondę.
Nie chcę się wypowiadać.
Mniej ludzi chce się, proszę państwa, wypowiadać na temat strajku nauczycieli niż na temat Smoleńska. Ciekawa sprawa. O, tutaj siedzi pan. Dzień dobry panu. Ja jestem z Radia Wnet. Co pan sądzi o strajku nauczycieli?
Nie, dziękuję. Nie jestem zainteresowany.
Nikt nie chce, przypomnieć, co z nami mówić tutaj na temat tego strajku. O, tutaj jacyś młodzi ludzie są. Dzień dobry.
Dziękuję.
Dzień dobry, przepraszam, co państwo sądzą na temat strajku nauczycieli? Co pani sądzi na temat strajku nauczycieli? Dzień dobry, jestem z Radia Wnet, robimy sąd.
Nie wiem, wolę się nie wypowiadać.
Dzień dobry, a pan ma jakieś zdanie na temat strajku nauczycieli?
Popieram.
Dlaczego?
Dlatego, że to jest bardzo ważny zawód, bardzo niedoceniany, bardzo słabo w chwili obecnej opłacany.
A czy ofiarą tego strajku nie padną gimnazjaliści czy ośmioklasiści, którzy nie będą mieć egzaminów?
Na pewno w chwili obecnej jest takie ryzyko, natomiast na dłuższą metę uważam, że jest to ważne, jacy nauczyciele, jak wykształcenie, jak przygotowanie do zawodu będą zajmowali się naszymi dziećmi. Więc myślę, że na dłuższą metę wyjdzie to mimo wszystko na dobre również dla dzieci.
Dziękuję bardzo. Proszę państwa, ja teraz szybko wyskoczę na tym przystanku i kogoś tutaj może spotkam. A teraz zadamy pytanie o coś zupełnie innego. Dzień dobry pani. O, pani niestety przede mnie uciekła. Proszę państwa, jestem na przystanku przy ulicy Królewskiej, ale na razie tu nikogo nie ma. Muszę chyba wsiąść w następny tramwaj. To jest tramwaj numer 4. Znowu jakaś czwórka, chociaż nie ta sama. Dzień dobry. Jest z Radia Wnet, robimy sondę. Czy ma pan zdanie na temat strajku nauczycieli?
Generalnie same ich postulaty są moim zdaniem jak najbardziej uzasadnione, natomiast forma jest nie do przyjęcia.
Dlaczego?
Musi to odbywać kosztem dzieci. Moim zdaniem odbywa się to kosztem dzieci, bo tutaj takie sytuacje, no to chociażby te wszystkie problemy z egzaminami, prawda? To w tym momencie to jest moim zdaniem to takie trochę jest tak z moralnego punktu widzenia, nawet jeśli chodzi o taką etos zawodu nauczyciela. Dla mnie to jest nie do pogodzenia w taki sposób. Nawet słowa pana broniarza o tym, że nauczyciele mają oręż w postaci promocji, tak, do drugich, dlatego tak nie można wykorzystywać. Także forma jest, o ile rozumiem postulaty, natomiast forma jest nie do przyjęcia.
Dziękuję bardzo. To chyba tyle z tramwaju numer 4 na temat strajku nauczycieli, a spróbujemy jeszcze jedno pytanie zadać na temat wielkiej światowej polityki. Zaraz zobaczymy, czy ktoś na ten temat coś wie. O! Może tu przejdziemy. Przepraszam. Dzień dobry pani. Robimy sondę w warszawskich tramwajach, Radio Wnet. Czy pani słyszała, że dzisiaj jest ważne wydarzenie dotyczące Brexitu?
Tak, słyszałam.
A jakie jest pani zdanie na temat Brexitu?
Nie wiem, wolałabym nie udzielać wywiadu.
Jak widać w tramwajach warszawskich, nie tak łatwo dowiedzieć się na temat międzynarodowej wielkiej polityki.
Czego doświadczył Antoni Opaliński? Połączymy się w poranku wnet z Antonią Opalińskim o godzinie 8.41, ale wtedy Antoni Opaliński będzie na krakowskim przedmieściu naprzeciwko Pałacu Prezydenckiego. Jest godzina 7.45. Mamy połączenie z Bogusławem Sunikiem, posłem do Europarlamentu. Platforma Obywatelska też kandyduje w wyborach do Parlamentu Europejskiego w tym roku z Krakowa. Dzień dobry, panie pośle.
Dzień dobry.
Dzisiaj szczyt. Już nie wiadomo, czy mówić ostatniej szansy, ale przywódcy Unii Europejskiej mają coś zaproponować Anglikom, Brytyjczykom w sprawie Brexitu. Wie pan, co to, czym to coś będzie?
Nie wiem, wygląda na to, że będzie próba chyba negocjowania z Brytyjczykami jakiegoś dłuższego czasu dania im do tego, aby podjęli swoją decyzję, dlatego że te krótkie terminy niczego nie rozwiązały. Wydawało się, że takie postawienie pod ścianą 12 kwietnia spowoduje, że Parlament Brytyjski zajmie wreszcie jasne stanowisko. Natomiast tak się nie stało. Chyba obydwie strony chcą uniknąć tego tak zwanego twardego Brexitu. W związku z czym jedyne wyjście to jest, będą musieli wziąć udział Brytyjczycy w wyborach do parlamentu prawdopodobnie, co będzie dosyć groteskowe. I te kilka miesięcy czy rok rzeczywiście chyba na tym się skończy.
Jeżeli wezmą udział w wyborach do Parlamentu Europejskiego, to będzie oznaczało, że prawdopodobnie dojdzie do drugiego referendum w Wielkiej Brytanii i Brytyjczycy zostaną w Unii Europejskiej. Okaże się, że przez 3 lata rozmawialiśmy o czymś, co się nie wydarzy. To oczywiście się zdarza i politykom, i dziennikarzom.
Prawdopodobnie taki byłby scenariusz, chociaż kiedy wczoraj słuchałem któregoś ze specjalistów, którzy znają się na Wielkiej Brytanii, on jednak nie wykluczają, że to jednak dojdzie do tego wyjścia z Unii Europejskiej, nawet jeżeli to będzie przesunięte. No aczkolwiek trudno powiedzieć, bo parlament traci wiarygodność chyba też już u Brytyjczyków, więc niewykluczone, że może dojść do drugiego referendum. W sumie dla Europy byłoby to korzystne, dla Unii Europejskiej, gdyby Wielka Brytania została.
Ale prezydent Francji kilka dni temu powiedział, że nie ma co opóźniać Brexitu, że to powinien nastąpić szybko, że nie powinni Brytyjczycy startować do Parlamentu Europejskiego. Wczoraj było spotkanie pani premier Wielkiej Brytanii z prezydentem Francji. Czy jakiś komunikat po tym spotkaniu pan poseł odnotował?
Nie, akurat nie widziałem. Żadnej informacji jeszcze dzisiaj rano. To są takie próby, przecież to musi być podjęte przez wszystkich uczestników dzisiejszego szczytu, prawda, 27 jednomyślnie, w związku z czym próbuje pani May grać na czas jeszcze, ale nie za bardzo ma atuty jakieś, bo nic nie proponuje, prawda? Sama nie wie, co może zaproponować, oprócz łapania jeszcze większego czasu, czy tak powiem, dystansu czasowego.
Donald Tusk powiedział, że może dojść przypadkowo do Brexitu bez umowy, bo wszystko jednak wisi na włosku i może albo na włosku, bo mówiąc, a może Włosi sprzeciwią się porozumieniu, a może ktoś inny, jedno państwo wystarczy i wtedy zobaczymy, wejdziemy w pewien nieprzewidywalny okres w historii Unii Europejskiej.
No tak, ale to byłoby z ogromnymi konsekwencjami i szkodami dla gospodarki, również europejskiej. Konsekwencje tego nieprzewidywalne. Wprawdzie Unia Europejska przygotowała się na taki wariant. Od kilkunastu miesięcy są przyjmowane i przygotowywane działania legislacyjne, które mają przeciwdziałać sytuacji kryzysowej w momencie wyjścia Brytyjczyków bez porozumienia, no ale to mimo wszystko są takie szalupy ratunkowe, prawda? Holendrzy już proponowali, żeby stworzyć specjalny fundusz, który by rekompensował straty, jakie poniosą niektóre gałęzie gospodarki, na przykład rybacy, prawda? Więc to by rzeczywiście było dość chaotyczne, także mam nadzieję, że nie dojdzie do takiego niekontrolowanego Brexitu, o którym mówił pan redaktor.
Ale ktoś będzie miał zyski z takiego niekontrolowanego Brexitu i kto to będzie?
Nie pan, no to będą polityczne zyski dla tych, którzy nie lubią Unii Europejskiej i którzy życzą jej jak najgorzej, dlatego że będą zacierać ręce, mówiąc, no zobaczcie, do jakiego bałaganu doprowadzono i na zasadzie im gorzej, tym lepiej, prawda? Więc osłabienie pozycji również politycznej idei europejskiej, tak? I Brukseli, prawda? Również takie konsekwencje by miało. Myślę, że tak jak powiedziałem, byłoby to na rękę tym wszystkim, którzy źle życzą Unii, tym siłom politycznym. I dążą do jej osłabienia. Prawda? Nawet jeżeli jej źle nie życzą, to są też takie siły polityczne, które chcą zdecydowanie osłabić wspólnotowe działania Unii Europejskiej na rzecz zwiększenia kompetencji państw narodowych.
Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Pan jest w Krakowie czy w Brukseli?
Ja w Brukseli jestem. Za chwilę idę do parlamentu.
Bogusław Sonik, poseł do Parlamentu Europejskiego, Platforma Obywatelska, był gościem Poranka Wnet. Na zegarze godzina 7:52. Antoni Opaliński krąży po Warszawie, a do Warszawy z roboczą wizytą przyjechał Paweł Bobołowicz, jest w studiu w budynku Pasty, piąte piętro. Dzień dobry, Pawle.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Patrzę na Kurier Wnet. Duży i bardzo ciekawy artykuł Pawła Bobołowicza na temat Zełenskiego. Kandydat z cieniem oligarchy. Opis, kim jest pan Zełenski, kim jest oligarcha, w którego cieniu jest kandydat, a może nawet już teraz faworyt wyboru prezydenckich na Ukrainie, kim jest Ihor Kołomyjski, w ogóle cały kontekst ukraiński opisany na dwóch stronach Kuriera Wnet. Jakie są najnowsze informacje z Kijowa? Co teraz się dzieje podczas kampanii wyborczej?
No, użyłeś rzeczywiście chyba dobrego stwierdzenia, czyli raczej faworyt tej drugiej tury wyborów. Przypomnę, że Wołodymyr Zełański wszedł do drugiej tury wyborów, wygrywając pierwszą turę z rewelacyjnym wynikiem ponad 30%. Następny za nim, który też wszedł do drugiej tury, obecny prezydent Petro Poroszenko zdobył tych 16% poparcia, czyli 14% różnicy. To bardzo dużo i właściwie ci eksperci, analitycy, z którymi rozmawiam, uważają, że chociaż szanse prezydenta Poroszenki nie są całkowicie pogrzebane, to jednak będzie mu ciężko nadrobić tą stratę, czy w ogóle wygrać drugą turę wyborów. No i jak obserwujemy, przypomnę, że druga tura wyborów na Ukrainie to są 3 tygodnie kampanii wyborczej, zostało jeszcze 1,5 tygodnia. Pierwszy tydzień minął pod takim znakiem badań lekarskich kandydatów. Temat wywołany przez Wołodymyra Zełenskiego i podjęty przez Petra Poroszenkę. Kandydaci mieli przebadać się pod kątem obecności, możliwej obecności w organizmie śladów alkoholu i narkotyków. Badania zostały przeprowadzone, one oczywiście wywołały wiele kontrowersji. Zełenski skorzystał z kliniki swojego znajomego, kliniki powiązanej z samym układem, o które oskarża związki jego opozycja, czyli takim układem też oligarchiczno, powiązanym z dawną partią regionów, no i oczywiście cały czas tle z Ihorem Kołomojskim, którego wspomniałeś, a Petro Poroszenko zrobił te badania w klinice państwowej, gdzie tam brał udział 4 różne kliniki, a więc to był temat pierwszego tygodnia, a teraz zaczęło się zmaganie polityczne.
Tak, czy są wyniki tych badań?
Tak, no jeden i drugi kandydat od razu ogłosili jakby wstępne wyniki, bo takie wstępne wyniki tych testów można było ogłosić od razu i one miały zaprzeczać, czy mają zaprzeczać obecności tych substancji w organizmie, ale to nie zamknęło tematu, to dlatego, że Zełenski oskarżył Poroszenkę, że ten poszedł do kliniki, która podlega w jakiś sposób państwu. To nie jest prawda, bo jedna klinika rzeczywiście, jak można powiedzieć, ale tam przypomnę, że 4 różne laboratoria przeprowadzały te badania. No oczywiście druga strona mówi o tym, że Zełenski nie przyszedł do tej kliniki, którą w pewien sposób sam wskazał, mówiąc o tym stadionie, o spotkaniu na stadionie, tylko poszedł do kliniki kolegi. Czyli jedna i druga strona stara się podważać wyniki tych laboratoriów, chociaż pewnie za chwilę znowu rozpęta się burza, jak przyjdą informacje takie bardziej pogłębione na podstawie analizy włosów. To daje możliwość dokładniejszego prześledzenia narkotyków przede wszystkim w organizmie. Kliczko zaproponował, żeby przeprowadzić te badania w takiej uznanej instytucji ogólnoświatowej, która zajmuje się poszukiwaniem substancji dopingowych. I to wyzwanie podjął znowu Petro Poroszenko, a Zełenski stwierdził, że nie będzie już po raz kolejny badał się, że już się raz przebadał i to wystarczy. Teraz wrzuca do internetu kolejne firmy, na których prezentuje swoją świetną kondycję fizyczną, podciąga się na drążku, pływa w basenie. No, oczywiście te filmy tradycyjnie wrzuca na Instagrama. To ma być ten taki element, który ma pokazać, że jest w lepszej kondycji fizycznej niż Petro Poroszenko, ale oczywiście bezpośrednio nie odnosi się do tych sugestii, które pojawiały się w mediach, bo też trzeba powiedzieć wprost, że to się oczywiście nie wzięło tak całkowicie z powietrza. Oskarżenia o używanie narkotyków przez Zełenskiego padają. Oczywiście nie mówił o tym główny kontrkandydat, a wręcz nawet zaprzeczył, że mógłby coś takiego powiedzieć. Jednocześnie Petro Poroszenko powiedział, że nigdy czegoś takiego nie powiedział, ale jeżeli Zełenski się nie przebada, to on być może wycofa się z tego stwierdzenia. Mniej więcej użył takiej figury, może teraz trochę uprościłem, ale taki był tego sens. A oczywiście Petra Poroszenkę też nieoficjalnie oskarża się o to, że ma problemy z alkoholem, dlatego Poroszenko próbował pokazać, że tych problemów nie ma, więc ten temat na pewno jeszcze pojawi się w tych ostatnich dniach w drugiej tury wyborów, ale to nie jest oczywiście jedyny temat, chociaż on zdominował ten początek kampanii. No jedno z najważniejszych tematów to jest kwestia właśnie Poroszenki, który próbuje powiązać i wykazać, że Zełenski to jest ten cień Kołomojskiego, czy właściwie, że stoi za nim Kołomojski, więc zresztą cały czas sprawa Prywatbanku, czyli tego imperium, które zostało stworzone przez Kołomojskiego i które zostało znacjonalizowane, czyli w pewien sposób odebrane Kołomojskiemu, jest cały czas w informacjach na Ukrainie, też dlatego, że toczą się sprawy sądowe w sprawie Prywatbanku, też na wniosek Kołomojskiego, który stara się cały czas przywrócić swoją kontrolę nad Prywatbankiem, a tak jak ostatnio stwierdził w wywiadzie, nawet jeżeli nie uda mu się przywrócić tej kontroli, to chciałby uzyskać kilka miliardów dolarów, które zainwestował w Prywatbank, więc ten temat cały czas jest, funkcjonuje. No od wczoraj kolejnym tematem, który dominuje wśród komentarzy, to są nowa akcja billboardowa prezydenta Poroszenki. Ja nawet w tym artykule też mówiłem, że jeden z takich elementów w kampanii Poroszenki to jest próba pokazania go jako tego, który walczy z Putinem. No i w tych, wczoraj, przedwczoraj pojawiły się billboardy, które pokazują z jednej strony prezydenta Putina, a z drugiej strony prezydenta Petra Poroszenkę. To ma pokazać, że to jest zderzenie tych dwóch osób i że to jest walka przeciw działaniu rosyjskiej agresji. Tak pozycjonuje się prezydent Petro Poroszenko. To z kolei wywołało falę krytyki, że Poroszenko próbuje wykorzystać aspekt wojny do swojej kampanii wyborczej, że prowokuje Putina, że to jest niepotrzebne. No nie ma co ukrywać, że Wołodymyr Zełenski próbuje i pokazuje taki bardziej ugodowy ton, a przede wszystkim jego otoczenie, bardziej ugodowy ton, jeśli chodzi o relacje z Federacją Rosyjską.
A w razie czego, gdyby przegrał wybory, to pan Zełenski może pojechać do swojej willi, która jest na Lazurowym Wybrzeżu w części włoskiej. Tam może spędzić wakacje. Jest majętnym, bogatym człowiekiem, ale też bogatym człowiekiem jest prezydent Ukrainy. Też nie ma, nie będzie miał kłopotu z
też ma willę nad Morzem Śródziemnym.
I w tym samym miejscu?
Nie, on z kolei ma w Hiszpanii, a Zełenski ma we Włoszech. To jest w sumie ciekawy element, bo może to taki drobny szczegół, chociaż drobny, który od razu pokazał, jak kandydat może się zachowywać później, bo Zełenski starał się w pewien sposób nie pokazywać tej willi. Willa jest zarejestrowana na firmę, której jest współwłaścicielem i w związku z tym oficjalnie nie musiał jej pokazywać, ale nieoficjalnie okazało się, że dziennikarze ukraińscy znaleźli. No, to oczywiście ciekawa jest wartość tej willi, bo to jest prawie 4 miliony, jeśli dobrze pamiętam, euro, kilkanaście pokoi. No i bardzo ciekawe jest położenie tej willi, bo to włoska miejscowość, która słynie z tego, że ma tam swoje wille olbrzymia grupa Rosjan. Oczywiście to jest establishment rosyjski powiązany z władzami Rosji, takie środowisko artystyczne, ale lojalne w stosunku do Kremla. I to też ukraińscy dziennikarze pokazują jako jeden z elementów wiążących Zełenskiego z Rosją.
W twoim artykule w Kurierze Wnet pokazujesz też tych kandydatów tła, tych, którzy nie przeszli do drugiej tury wyborów i jest ich charakterystyka i możliwa postawa polityczna. Który z tych kandydatów tła poza Julią Tymoszenko może poprzeć prezydenta Ukrainy, obecnego prezydenta Ukrainy, a który poprze drugiego kandydata.
To jeżeli pozwolisz, to jeszcze jedno zdanie. Jeżeli przegra Zełenski, czy przegra Poroszenko, odnosząc się do tego, co wcześniej mówiłeś, żaden z nich pewnie nie zrezygnuje z aktywności politycznej. Zełenski już ma partię, która się nazywa Sługa Narodu, czyli dokładnie tak jak ten serial, który niewątpliwie wylansował. I to jest partia, która realnie ma szansę wejść na jesieni do Rady Najwyższej. Nie tylko wejść do Rady Najwyższej, ale pewnie być ważnym, jeżeli nie najważniejszym elementem przyszłej koalicji wyborczej. I oczywiście trudno też podejrzewać, że Petro Poroszenko zrezygnował, nawet jakby przegrał, też może stać się liderem swojej partii. On ma przecież blok Petra Poroszenki, partii teraz najsilniejszą w ukraińskim parlamencie. Oczywiście bardzo ciekawe jest to, co zrobią i robią ci kandydaci, którzy przegrali w pierwszej turze. Julia Tymoszenko na razie właściwie tak jest wycofana i ona bezpośrednio nie angażuje się. Ja myślałem, że bardziej aktywnie będzie krytykować Petra Poroszenkę. Na razie nie widać takich ataków. Jednoznacznie poparł Zełenskiego. I to jest w jakimś stopniu zaskoczenie. Anton Heraszczenko, Anatolij Grycenko, który zdobył dobry wynik, nie tak dobry, co prawda, jak się mówiło, że może zdobyć. On miał zdobyć nawet około 10%, tylko ostatecznie dostał ponad 6%, ale Anatolij Grycenko to osoba jednoznacznie tak związana ze środowiskami Majdanu, jednoznacznie jak kojarzona z takim nurtem patriotycznym, też trochę w pewnym sensie z takim nurtem partii wojny, czyli tych, którzy jednoznacznie przeciwstawiają się w agresji Federacji Rosyjskiej. To jest ten kandydat, który poparł Wołodymyra Zełenskiego, czyli nie Petra Poroszenkę, tak jakby się wydawało, że tego, który wstawia właśnie na to, żeby przeciwstawienie, takie silne przeciwstawienie się rosyjskiej agresji. Przypomnę, że w tej pierwszej turze brała udział absolutnie nieprawdopodobna liczba kandydatów, jak na wybory prezydenckie, bo było ich 39. Teraz zresztą widać, że większość z nich miała tylko taki charakter techniczny. No liczą się ci najważniejsi kandydaci. Ostrą krytykę Poroszenki dalej prowadzą kandydaci związani wcześniej ze środowiskiem partii regionów, później z opozycyjnym blokiem, a teraz jeszcze taką partią Za Życia Wadyma Rabinowicza, Jurij Bojko. To ten kandydat, który zresztą on miał szansę też otrzeć o drugą turę wyborów. No i to jest kandydat absolutnie promoskiewski, on tego w żaden sposób nie ukrywa. Bardzo silnie związany z takim demiurgiem ukraińskiej polityki, Wiktorem Medvedevem. Medvedczukiem. Ten z kolei ogłosił właśnie plan integracji Donbasu z Ukrainą. Co prawda to środowisko nie wskazuje, na kogo należy głosować, ale wyraźnie wskazuje, na kogo głosować nie należy. Czyli atakując Poroszenkę w pewien sposób jakoś tam popiera Wołodymyra Zełenskiego.
Paweł Bobołowicz dzisiaj rusza do Kijowa i od jutra będziemy dalej śledzić wybory prezydenckie. Czy jutro odpoczywasz?
Nie, absolutnie nie odpoczywam. Jutro zaczyna się Forum Bezpieczeństwa w Kijowie. To będzie ważne wydarzenie, by również udział ważni ukraińscy politycy i myślę, że po południu jutro już na antenie będę stamtąd przeprowadzał relacje.
Jest godzina 8:12.
Reklama. Szanowni Państwo, prosimy o zapięcie pasów, bo w polskich liniach lotniczych LOT startuje szalona środa. Wybierając LOT możesz podróżować szybko i wygodnie, korzystając z ponad 100 połączeń po Europie, Ameryce Północnej i Azji. Poznaj naszą gościnną załogę, która zadba o Twój komfort na pokładzie nowoczesnych samolotów. W każdą środę znajdziesz atrakcyjne oferty cenowe. Sprawdź aktualne kierunki w szalonej środzie na LOT.com i rezerwuj już dziś. Bądź naszym gościem. Polskie linie lotnicze LOT.
O, widzę, że sąsiadka wykupiła pół sklepu.
A, tak. Na poczcie byłam, rachunki zapłaciłam i przy okazji zakupy zrobiłam. Prasy dla dziadka, cukiereczki dla córeczki z pszczółki, gry i bajeczki dla Tomka i Aneczki, a dla siebie książka o miłości.
I to wszystko na naszej poczcie?
Oczywiście, nie trzeba iść daleko, aby zrobić takie zakupy. W placówkach Poczty Polskiej zawsze znajdziesz coś dla siebie i bliskich.
10 kwietnia, Warszawa, 9. rocznica katastrofy smoleńskiej. Godzina 8, msza święta w kościele seminaryjnym. 8:41, apel pamięci, a następnie złożenie wiązanek pod pomnikiem świętej pamięci prezydenta Lecha Kaczyńskiego oraz pod pomnikiem ofiar tragedii smoleńskiej. Od 9:30 do 15:00 projekcja filmów przed Pałacem Prezydenckim. 19:00, msza święta w katedrze świętego Jana. Po niej marsz pamięci pod Pałac Prezydencki oraz wystąpienie prezesa Jarosława Kaczyńskiego i prezydenta Andrzeja Dudy. Bądźmy razem.
Po reklamie.
Radiowy słup ogłoszeniowy.
W radiowym słupie ogłoszeniowym podziękowanie za wenezuelski jarmark wnet. Bardzo dziękujemy wszystkim słuchaczom Radia Wnet, którzy stawili się przy ulicy Emilii Plater 29/31 i przynieśli leki. Zebraliśmy tych leków bardzo, bardzo dużo. Wenezuelczycy, którzy przygotowali rozmaite dobra kuchni wenezuelskiej, byli właściwie zaskoczeni tym, jaka jest ofiarność słuchaczy Radia Wnet. Bardzo za to dziękujemy i zapraszamy Państwa na jarmark Wnet w najbliższą sobotę i w najbliższy i w czwartek, czyli za tydzień w czwartek. Sobota i czwartek, dwa jarmarki, ten czwartek specjalny, świąteczny jarmark wnet od godziny 8 do godziny 15. W sobotę jesteśmy na jarmarku, jest lista przebojów, jest lista koncert życzeń z jarmarku wnet. Zachęcamy do tego, żebyśmy byli razem.